Przechodzimy do trzeciej części refleksji wokół pamięci i tożsamości. Przypomnę, że ta pierwsza część dotyczyła Mysterium Iniquitatis. Jan Paweł II prezentuje próbę odczytania dziejów Europy i świata w perspektywie pszenicy i konkolu, a więc w tej perspektywie dobra i zła. Teraz sobie uświadamiam, że w poprzedniej części pojawiło się pytanie bardzo istotne dotyczące interpretacji tej przypowieści, bowiem może ona sugerować, jakoby pozostawała nam bierność i czekanie na czasy ostateczne, na to, jak Bóg ostatecznie zareaguje na ten wzrost pszenicy i konkolu. Ale oczywiście musimy mieć świadomość, że przypowieści to nie jest pełny obraz całej rzeczywistości, to są tylko jakieś fragmenty aspektów Królestwa Bożego, dziejów świata, dziejów człowieka, tego, co Chrystus objaśniał swoim uczniom i objaśnia nam. To jest tylko, powiedziałbym, ilustracja właśnie tego aspektu opatrzności Bożej, działania Boga miłosiernego, który pozwala rosnąć obojgu, pszenicy i konkolowi, dając szansę na zmianę, dając szansę na to, aby w tych dziejach dokonało się jakieś nawrócenie, jakaś metanoia. Natomiast absolutnie nie oznacza to tego, że Bóg pozbawia nas aktywności, że nie chce, abyśmy współdziałali z Nim. Całe nasze życie, mówiąc krótko i najzwięźlej, jest właśnie współdziałaniem z Bogiem, a więc przypowieść o pszenicy i konkolu pokazuje nam właściwie ten aspekt działania Boga, działania miłosiernego, które czeka wytrwale. Natomiast ta przypowieść wcale nie likwiduje tego, że Bóg oczekuje, abyśmy nie pozostawali bierni na tym polu, ale abyśmy działali. W niedzielę, o ile dobrze sobie kojarzę, usłyszymy przypowieść o ziarnie rzuconym w glebę, tym ziarnie ewangelicznym. I tam jest mowa o tym, że to ziarno rzucone z taką samą mocą przez siewcę wydaje zróżnicowany plon, zróżnicowany owoc w zależności od pojemności człowieka, od jego zaangażowania, od właśnie naszych możliwości. To takie może uzupełnienie, ale wracam do tej myśli, że w sposób najprostszy Jan Paweł II interpretuje kondycję świata w tych kategoriach dobra i zła. A później, odpowiadając na pytanie o szczególny aspekt tej kondycji, jaką są totalitaryzmy XX wieku, to zło ekstremalne, pokazuje, że należy tutaj rozpatrywać to zło jak gdyby w podwójnej odsłonie. Raz w odsłonie grzechu, który jest umiłowaniem siebie aż do negacji Boga, a drugi raz w przestrzeni kulturowej, która ten grzech wspomaga, która ten grzech, można powiedzieć, umacnia. To jest ta przestrzeń, w której człowiek traktuje Boga nie jako rzeczywistość, ale jako pewną ideę, którą mogę pomyśleć, ale mogę z tego myślenia o niej zrezygnować. I w takiej przestrzeni człowiek żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Żyje z Bogiem jako wyłącznie jakąś ideą kulturową, tradycją, ale to nie jest życie z Bogiem żywym. I pozbawiony tej obecności Boga, człowiek zaczyna tworzyć swój system norm, swój system działania. I to jest taki system, który właśnie dokonuje eksterminacji ludzi niewygodnych, różnie rozumianych. Dokonuje prześladowania, dokonuje przekształcenia rzeczywistości świata w system totalitarny. I po tych właśnie refleksjach przychodzi kolejna odsłona zainicjowana pytaniem, no właśnie pytaniem niezwykle ważnym, niezwykle ciekawym. Ludziom wydaje się czasem, że zło jest wszechpotężne, że panuje niepodzielnie na tym świecie. Czy według waszej świątobliwości istnieje jakaś określona miara, której zło nie może przekroczyć? Czy istnieje jakaś określona miara, której zło nie może przekroczyć? I to wcześniejsze stwierdzenie, odsłaniające przecież nasze niejednokrotnie przekonania, istnieje zło wszechpotężne, które panuje niepodzielnie nad tym świecie. czy istnieje jakaś określona miara, której zło nie może przekroczyć. Jan Paweł II w sposób charakterystyczny dla siebie rozpoczyna tę refleksję od potwierdzenia tego, że on nie jest tylko teoretykiem, ale jest świadkiem swojej epoki. Dane mi było doświadczyć osobiście ideologii zła. To jest coś, czego nie da się zatrzeć w pamięci. I tutaj przywołuję te dwa wymiary zła totalitaryzmów. Najpierw nazizm. Rzeczywisty wymiar zła, które przeszło przez Europę, nie wszystkim był znany. Nawet tym spośród nas, którzy żyli w samym jego środku. Dopiero stopniowo zaczęliśmy sobie zdawać sprawę z jego rzeczywistych wymiarów. I to jest stwierdzenie proste, ale zauważmy, jak bardzo zarazem prawdziwe. My dzisiaj po latach przekonujemy się, że to zło, które wydawało nam się, że zostało zbadane przez różnego rodzaju historyków, Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich, okazuje się złem wciąż jeszcze nieodkrytym, wciąż jeszcze nieuświadomionym do końca. Podobnie drugi system, system właśnie sowiecki. Zachód, to jeszcze jest powrót do refleksji na temat systemu nazistowskiego, niemieckiego. Zachód długo przecież nie chciał uwierzyć w eksterminację Żydów. Dopiero potem wyszło to na jaw w całej pełni. Ale podobnie, mówi Ojciec Święty, nawet w Polsce nie wiedziało się o wszystkim, co robili naziści z Polakami, co Sowieci zrobili z oficerami polskimi w Katyniu. Tutaj pozwolę sobie przywołać takie trochę ironiczne wspomnienie z mojej szkoły średniej. To były lata 70. Mieliśmy przez 3 lata panią od historii, która była taką, powiedziałbym, fanką map. A więc można było i odpowiadało się zawsze na postawione pytanie. Pani mówiła tak beznamiętnie: topsz, 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 parco, topsz, parco, topsz, 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 topsz. A potem przychodziło ostatnie pytanie kończące: no to pokaż coś tam na mapie. No i wystarczyło pomylić się o jakiś kawałek księstwa dzielnicowego po rozbiciu Polski albo jakąś potyczkę gdzieś ulokować nie tam, gdzie trzeba. I pani mówiła: oj, nie topsz, nie topsz, 3 albo 3-. No i kiedy w 4. klasie przyszedł do nas pan, nowy pan profesor od historii, który w ogóle nakazał nie przynosić map, bo on rysował szkice, bardzo zresztą zgrabnie rysował szkice, kontury map operacji batalistycznych na tablicy, no byliśmy nim urzeczeni. Słuchaliśmy go przez wiele tygodni naprawdę z taką pasją, aż doszło do takiego momentu, w którym pan zadał pytanie, dlaczego armia Andersa no przedzierała się właśnie przez Irak, przez Persję, prawda, do Afryki, do Włoch. Dlaczego nie poszła razem z armią sowiecką, dlaczego z armią radziecką oczywiście, przepraszam. Dlaczego nie poszła z armią radziecką ramię w ramię? Przecież to byli Polacy, którzy tam na tych terenach wschodnich byli, w jakiś dziwny sposób się znaleźli, no ale byli. Zaczęliśmy szybko wertować w książkach, jak to uczniowie, no, szukając odpowiedzi w książce. Pan mówi: nie, tego nie znajdziecie w książce. No i tak byliśmy zaciekawieni, pan zawiesił jeszcze głos i mówi w pewnej chwili tak: a czy słyszeliście takie słowo Katyń? I pamiętam reakcję, jak jedna z koleżanek krzyknęła wręcz: nie, 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 nie. Wielu rzeczywiście nie słyszało. Niektórzy widocznie, tak jak ta koleżanka, wiedzieli, że jest to temat absolutnie zabroniony. Ale część z nas oczywiście dzięki naszym rodzicom ten temat znała. I kiedy pan zaczął nam opowiadać teraz, że Niemcy zrobili taką ogromną prowokację, że mauzery niemieckie mają taki sam kaliber broni jak rosyjski Nagan i mogą korzystać z tych samych pocisków, tego samego kalibru, że Niemcy załadowali rosyjskimi kulami swoje mauzery i rozstrzelali tych polskich oficerów. Czyli byliśmy świadkami po prostu no takiej bezprzykładnej propagandy, która była typowa w tamtych czasach. Oczywiście żadna zbrodnia sowiecka, tylko zbrodnia niemiecka. hitlerowska, ale to był koniec tego pana. To był koniec tego pana w naszej szkole i w naszej klasie. Myśmy po prostu już od tej pory na różne uczniowskie sposoby, a uczniowie w jakiś sposób jednak mogą okazać swoje ustosunkowanie się do nielubianego nauczyciela, no dawaliśmy mu do wiwatu po prostu regularnie. Ale wspominam o tej historii no właśnie dlatego, że wtedy jeszcze w latach 70., a przecież i w latach 80., dla wielu ta rzeczywistość pozostawała całkowicie ukryta albo całkowicie zmanipulowana. Ba, nie tak dawno, bo kilkanaście może lat temu, pan profesor Andrzej Nowak w jednym ze swoich takich publicystycznych tekstów pisał właśnie o uczniach, którzy przychodzą na studia, absolwentach polskich liceów, którzy na pytanie Katyń gimnastykują się bardzo mocno, no domyślają się, że coś z drugą wojną, ale jak już mówią, że tak, no to jakiś był mord na kimś, na kogo na kim. No jak mord w czasie II wojny, to oczywiście Polaków na Żydach. To jest częsta odpowiedź, jak się okazuje współcześnie. Mówię o tym wszystkim dlatego, żeby no jak gdyby potwierdzić to, co zresztą wszyscy doskonale wiemy, że zbrodnia katyńska przez lata była zbrodnią przemilczaną. Wczoraj wspomniałem o obławie augustowskiej, której rocznica 72 przypadła 12 lipca, a więc przedwczoraj. Obława, która do tej pory pozostaje nieznana co do swoich mechanizmów, co do bezpośrednich przyczyn tej obławy. Nie wiemy, jaka była ilość ofiar, nie wiemy, gdzie te ofiary zostały pochowane 72 lata po tej tragedii. I takich białych plam historii mamy bardzo wiele. Białych plam, które są właśnie plamami związanymi bezpośrednio z tymi wydarzeniami wojennymi. Jan Paweł II więc mówi właśnie o tym, że było to zło przeogromne. Zło, którego nawet nie byliśmy do końca świadomi wiele lat po zakończeniu wojny. Ale później daje taką ciekawą refleksję. Później już po zakończeniu wojny myślałem sobie, Pan Bóg dał hitleryzmowi 12 lat egzystencji i po 12 latach system ten się zawalił. Widocznie taka była miara, jaką opatrzność Boża wyznaczyła temu szaleństwu. A dalej Jan Paweł II się poprawia, mówiąc, tu nie chodzi o szaleństwo, ale chodzi o bestialstwo. O bestialstwo, tak jak określił to ksiądz profesor Konstanty Michalski w swojej słynnej książce Między heroizmem a bestialstwem. A więc opatrzność Boża wymierzyła temu bestialstwu tylko 12 lat. Jeżeli komunizm przeżył dłużej, myślałem, jeśli ma przed sobą jakąś perspektywę dalszego rozwoju, to musi być w tym jakiś sens. Wtedy, w pierwszych latach powojennych, komunizm jawił się bardzo mocny i groźny. O wiele bardziej niż w 1920 roku. Choć, jak zauważa Ojciec Święty, wtedy, w 20 roku, wydawało się, że komunizm jest wszechpotężny, że komuniści podbiją Polskę, pójdą do Europy Zachodniej, zawojują świat. Wiemy doskonale, że kresem, miarą wyznaczoną temu złu był cud nad Wisłą. Swoją drogą rzecz bardzo ciekawa. To stwierdzenie cud nad Wisłą, oczywiście ono z jednej strony na pewno pokazuje to, że geniusz militarny, wojskowy, odwaga polskiego wojska dokonała tego, co było niemożliwe, co wydawało się być niemożliwe. Ale powiązanie tego wydarzenia z 15 sierpnia od początku właściwie sugerowało, że to wydarzenie miało też charakter religijny i tak przecież przez całe lata je odbieraliśmy. Później kazano nam właśnie o tym zapomnieć i w tej chwili znowu do tego wracamy. Ale jednocześnie jest rzeczą chyba ciekawą, że w tym powrocie do rozumienia sierpnia 1920 roku pojawiają się dzisiaj takie próby zlaicyzowania tego wydarzenia, odebrania mu tej rangi cudu, odebrania mu tej rangi religijnej. Mówi się o wywiadzie wojskowym, mówi się o przejęciu kryptogramów, mówi się o tym, że Rosjanie popełnili strategiczne błędy, że ostatecznie nie było to takim jakimś wielkim sukcesem, że to była właściwie normalna sprawa, no jak już się potknęli, no to nie wystarczyło im tylko nie podać ręki, to i tak upadli, prawda? próbuje się banalizować, ja mówię tutaj oczywiście o pewnych nurtach naszej współczesnej historiografii, usiłuje się banalizować i laicyzować za wszelką cenę to wydarzenie, które jak wiemy w oczach opinii światowej pozostaje jednak wydarzeniem raz, że niezwykle znaczącym, a z drugiej strony pozostaje wydarzeniem przekraczającym miary takiej racjonalnej strategii militarnej. Niemniej Jan Paweł II zauważa, że to, co wtedy było niemożliwe, wydawało się niemożliwe do pokonania, stało się pokonane poprzez cud nad Wisłą, to jednak i tak nie był to taki ogrom eskalacji tego zła, jak eskalacja po II wojnie światowej. Kiedy komuniści ruszyli z całym impetem znowu na podbój świata, a w każdym razie Europy. Dokonał się podział świata, ten charakterystyczny układ, który doskonale pamiętamy i którego przez lata doświadczaliśmy. I to właśnie, że komunizm wytworzył ten układ, z jednej strony polityczny, ale co warto też zauważyć, komunizm na Zachodzie przekonał się bardzo szybko, że nie wszystko da się osiągnąć poprzez rewolucję, taką bolszewicką, taką typową, że trzeba pójść w drugi nurt rewolucji, nie militarnej, ale rewolucji kulturowej. I to jest wpływ szkoły frankfurckiej, tego komunizmu niemieckiego, który odegrał i odgrywa do dzisiaj ogromną rolę. Komuniści właśnie tam w Niemczech dostrzegli, marksiści dostrzegli, że trzeba zniszczyć po prostu kulturę świata zachodniego. Nie tyle poprzez czołgi, tanki, barykady, koktajle Mołotowa, ale trzeba to zniszczyć poprzez niszczenie kościoła, rodziny, państwa. Jeden z komunistów niemieckich z tamtej właśnie formacji, taki mniej znany Willy Münzenberg, powiedział kiedyś: uczynimy Zachód tak zepsutym, że aż będzie śmierdział. To są dosłownie jego słowa. Uczynimy Zachód tak zepsutym, że aż będzie śmierdział. Jeśli, proszę Państwa, powiem tylko jeden przykład, jeżeli tylko zauważymy, że obecne standardy edukacji seksualnej, nad którymi często debatujemy, pokazując, jak bardzo one są deprawujące dziecko od momentu niemowlęcego aż po okres wczesnej młodości, że te standardy są w gruncie rzeczy kalką standardów niemieckiego Towarzystwa Edukacji Seksualnej, a to niemieckie Towarzystwo Edukacji Seksualnej opracowało te standardy pod wpływem idei przekazywanych przez właśnie szkołę frankfurcką, to mamy przykład takiego ciągu. Takiego właśnie ciągu rewolucji kulturowej, kiedy zwolennicy tej rewolucji, zwolennicy tego, żeby uczynić Zachód tak zepsutym, że aż będzie śmierdział, weszli w pewne instytucje i prowadzą ten pochód rewolucyjny właśnie poprzez instytucje. Dlatego ten układ i z racji politycznych, militarnych, ale też z racji właśnie kulturowych okazał się układem o wiele bardziej trwałym. Jan Paweł II stwierdza, stało się dla mnie jasne, że ich panowanie potrwa dłużej niż nazizm. Jak długo? Trudno było przewidzieć. Można było myśleć, że i to zło było w jakimś sensie potrzebne światu i człowiekowi. Zdarza się bowiem, że w konkretnym, realistycznym układzie ludzkiego bytowania zło w jakimś sensie jawi się jako potrzebne. Jest potrzebne o tyle, o ile daje okazję do dobra. Czy Johann Wolfgang von Goethe nie powiedział o diable: ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Jestem częścią tej siły, która pragnie zła, a czyni dobro. A święty Paweł na swój sposób wzywa: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. I refleksja nad tymi dwoma cytatami, dość zauważmy specyficznymi, dość ciekawymi. Cytat z Goethego: jestem częścią tej siły, która pragnie zła, czyni dobro. I cytat ze świętego Pawła: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Skłaniają Jana Pawła do refleksji, że zastanawiając się nad złem, dochodzimy do uznania większego dobra. Jeśli zatrzymałem się tu, aby uwydatnić miarę wyznaczoną złu w dziejach Europy, to muszę zaraz dodać, że ta miara jest wyznaczona przez dobro, dobro boskie i ludzkie, które się objawiło w tych samych dziejach w ciągu minionego stulecia, a także w ciągu całych tysiącleci. Tak czy owak, zła doznanego nie zapomina się łatwo. Można je tylko przebaczyć. A co to znaczy przebaczyć? To znaczy odwołać się do dobra, które jest większe od jakiegokolwiek zła. Ostatecznie takie dobro ma swoje źródło siły tylko w Bogu. Dotykamy tutaj na pewno niezwykle trudnego. Powiedziałbym często emocjonalnie, po ludzku, tak życiowo, wręcz nie do uniesienia tematu, jakim jest przebaczenie w sytuacji doznania ekstremalnego zła. Wiemy doskonale, że to są strasznie trudne zjawiska. Zarówno w skali indywidualnej, kiedy doświadczamy właśnie jakiegoś ekstremalnego zła, rodzi się pytanie, czy można wtedy przebaczyć. Kilka dni temu, jeszcze przed naszym spotkaniem w rocznicę rzezi wołyńskiej, ludobójstwa na Wołyniu, oglądałem program w telewizji, wyjątkowo druga część tego programu była bardzo na poważnie. Wiadomo, że jest to program na ogół ironiczny, taki prześmiewczy. W tym wypadku, w tej części był to program niezwykle poważny. Pan Fojset i pan Janecki rozmawiali w pewnym momencie z jakąś panią 81-letnią, która przeżyła tragedię na Wołyniu, przeżyła tę rzeź, cudem ocalała. Wymordowano ileś członków jej rodziny. Była wtedy małym dzieckiem porzuconym gdzieś tam, po prostu cudowny sposób ocalała. Bardzo poruszające było to jej świadectwo. Widzowie, telewizowie momentalnie dziękowali, składali jej wyrazy szacunku, ale w pewnym momencie na zakończenie pan Janecki się zapytał, czy pani Mario, wiem, że to może być bardzo trudne pytanie, ale czy pani przebaczyła tym ludziom? I ta kobieta w pierwszej chwili odpowiedziała nie, ale później się jakby skorygowała i powiedziała, to znaczy nigdy nie miałam żądzy zemsty, nigdy nie myślałam o zemście, nie pragnęłam tej zemsty, ale ja nie mogę też zapomnieć. Ja myślę, proszę Państwa, że właśnie musimy dostrzec tutaj to, że przebaczenie to nie jest zapomnienie, ale przebaczenie to jest właśnie brak woli czynienia zła. To jest, inaczej mówiąc, właśnie rezygnacja z odwetu, rezygnacja z zemsty. To jest taki wysiłek woli człowieka, który niezależnie od emocji, które niejednokrotnie się buntują, jest właśnie w stanie przebaczyć w tym znaczeniu, że nie tyle zapomnieć, ile nie upominać się o odwet. Jan Paweł II zauważa, że zła doznanego nie zapomina się łatwo. To nie jest problem właśnie zapomnienia, niepamiętania o krzywdzie, ale to jest problem przebaczenia. Przebaczenia, czyli odwołania się do takiego dobra, które jest większe od jakiegokolwiek zła. Nie szukam rozstrzygnięcia na poziomie zła, nie szukam rozstrzygnięcia na poziomie odwetu, zemsty, ale odwołuję się do dobra, choćby może poprzez właśnie słowo modlitwy, poprzez chociażby to słowo płynące z krzyża, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Co wcale nie oznacza, raz jeszcze podkreślam, że dokonuję tutaj jakiegoś aktu zapomnienia, wymazania z pamięci. Jan Paweł II zauważa też, że źródłem takiego przebaczenia, takiego odwołania się do dobra, które jest silniejsze od zła, jest tylko Bóg. Bo tylko Bóg jest takim dobrem. I ta miara wyznaczona złu przez boskie dobro stała się udziałem dziejów człowieka, w szczególności dziejów Europy, za sprawą Chrystusa. Wiemy, proszę Państwa, że ten problem przebaczenia to jest problem, który w naszych dziejach powojennych on wybrzmiewał w różnych, że tak powiem, odsłonach, czy też różnymi akordami. Z jednej strony mieliśmy do czynienia z tym niezwykłym listem biskupów polskich do biskupów niemieckich, przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Wiemy, jak wiele komentarzy ten list wywołał, jak wiele nieporozumień, zdziwień, oskarżeń. Wiemy też paradoksalnie, że on przez samą stronę niemiecką nie był przyjęty entuzjastycznie. Jednym z nielicznych, który zwracał uwagę na jego historyczny wymiar w tamtych czasach, był młody, ówczesny teolog Józef Ratzinger, nie będący jeszcze wtedy biskupem, będący profesorem teologii. Ale właśnie on widział siłę i znaczenie tego listu. Biskupi niemieccy wcale nie przyjęli tego listu entuzjastycznie. Uważali, że to, co polscy biskupi napisali w tej części historycznej, ukazującej przenikanie się kultury polskiej, niemieckiej, wspólne postacie, świętą Jadwigę Śląską i Brunona z Kwerfurtu, wcześniej wielkich patronów, postacie niemieckie, które przyczyniły się też dla historii Polski, że to wszystko jest, ich zdaniem to było, no jeśli nie zmanipulowane, to właśnie zbyt propolskie i tak dalej, i tak dalej. I wspominam o tym dlatego, bo wydaje mi się, że to jest taki przykład, który pokazuje, że nawet w środowisku chrześcijańskim, katolickim, hierarchów Kościoła, jeżeli tylko poprzestanie się na własnym intelekcie, na własnych emocjach, na potencjale własnego człowieczeństwa, o takie przebaczenie jest bardzo trudno. Na szczęście to było środowisko, które biskupów, które wierzyło w Boga i które otworzyło się na działanie Boga. I niewątpliwie to właśnie ostatecznie Bóg utorował drogę do tego przebaczenia, do tego pojednania. Wiemy też, że taka próba pojednania i przebaczenia była podjęta w stosunku do Kościoła ukraińskiego w ostatnich latach. I wiemy, że tutaj, nie wiem czy paradoksalnie, czy nie paradoksalnie, ale problem okazał się w dużej mierze trudniejszy. Jeżeli ten list wspólny Episkopatu Polski i Ukrainy nie był w ogóle odczytywany na Ukrainie, no to trudno mówić tutaj o tym, że to przebaczenie może się w jakiś sposób dokonać. Raczej stoimy w obliczu pewnego gestu wyciągniętej ręki. Wspominam o tym dlatego, żeby pokazać, że problem, którego tutaj doświadczamy, jest problemem tak mocno naznaczonym naszym człowieczeństwem, naszymi doświadczeniami osobistymi, społecznymi, pamięcią historyczną. To jest problem naznaczony także w ogromnej mierze naszymi emocjami, które często górują nad danymi racjonalnymi, nad po prostu rzeczywistą prawdą. I dlatego jest to problem ogromnie trudny. Ale właśnie Jan Paweł II pokazuje, że jedynym momentem, jedynym powodem, dla którego możemy sobie rzeczywiście przebaczyć, jest zwrócenie się ku Bogu, w stronę tego dobra, jakim jest Bóg. I podkreśla, że jest to miara, która została wyznaczona złu przez boskie dobro i ona stała się udziałem dziejów człowieka. W szczególności dziejów Europy za sprawą Chrystusa. Chrystusa nie da się więc odłączyć od dziejów człowieka. To samo powiedziałem podczas moich pierwszych odwiedzin w Polsce, w Warszawie, na Placu Zwycięstwa. Mówiłem wtedy, że nie można odłączyć Chrystusa od dziejów mojego narodu. Znamy doskonale te słowa. Ja chciałbym tak na gorąco, bo w tej chwili sobie tak o tym pomyślałem, że rzeczywiście warto może zwrócić uwagę na to nie tylko jako na sprawę podkreślającą związek Chrystusa z kulturą Polski. Ale zauważmy, powiem to może nieporadnie, ale postaram się to jakoś wyrazić. Zauważmy, jest rok 79, jest Plac Zwycięstwa. To właśnie tam Jan Paweł II, owszem, kończy to przemówienie słowami niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Ale przedtem padają te słowa Chrystusa, człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. Nie można zrozumieć dziejów tego narodu bez Chrystusa. I zauważmy, co się dzieje. Przychodzi rok 80, przychodzą narodziny Solidarności. Można powiedzieć, że to jest polska teologia wyzwolenia, ale ona dokonuje się z żywą obecnością Chrystusa. Chrystus nie jest tam symbolem, nie jest jakąś ikoną czy plakatem, Chrystusem z karabinem na ramieniu. Chrystus jest żywą obecnością. Są msze na strajkach, są spowiedzi, są rozmowy, są modlitwy, jest modlitwa różańcowa. Chrystus jest żywym, obecnym w tej rzeczywistości polskiej drogi wyzwolenia. I dlatego polska droga wyzwolenia, solidarności, niezależnie od wszystkich obrośli, narośli politycznych, personalnych, ale była i pozostaje bezcennym fenomenem przecież, bezcennym wkładem w dzieje świata. I ona się radykalnie różni, od latynoamerykańskiej teologii wyzwolenia. Bo tam, w tamtą latynoamerykańską teologię wyzwolenia, Chrystus nie został włączony jako żywy Bóg. Tam Chrystus był co najwyżej symbolem. Miałem kiedyś w swoim seminarium duchownym dwóch braci bliźniaków, Brazylijczyków, którzy byli polskiego pochodzenia, ale urodzeni już tam czwarte czy piąte pokolenie w Brazylii, przyjechali do Polski, to był 89 rok, podjęli studia. Obaj oczywiście byli strasznie obolali w zderzeniu z polską kulturą z różnych względów. Polski triumfalizm, kościół triumfalny, prawda, oddalony od ubogich. Jeden z nich korespondował z ówczesnym jeszcze ojcem Leonardo Boffem, franciszkaninem, głównym guru, że tak to określę, teologii wyzwolenia. I opowiadał mi, jak to właśnie Boff działa w fawelach, w tych slumsach Rio de Janeiro, gdzie przyjeżdża na kilka miesięcy, jest z tymi ludźmi, rozmawia z nimi, czyta z nimi Biblię, sprawuje coś na kształt Eucharystii, ale trudno to było nazwać Eucharystią, na pewno to nie miało nic wspólnego z naszą liturgią. Taki jakiś obrzęd, rozciągnięty na cały dzień, że sobie tam powiedzmy coś pogadali, pośpiewali, poczytali Biblię. Później zaczęli piec jakieś placki z manioku, tymi plackami się dzielili pod koniec dnia, załóżmy, to była jakaś namiastka Eucharystii. No i to wszystko, powiedzmy, tam jakoś trwało, po czym Boff po kilku miesiącach takiego doświadczenia pastoralnego wracał do swojego klasztoru, a konkretniej mówiąc do swojej willi w klasztorze w Petropolis, bo miał tam osobną willę, miał sekretarkę, dyktował jej swoje przemyślenia, ona robiła z tego książki, później on te książki sprzedawał. Uczciwie mówiąc, trzeba powiedzieć, że znaczną część tych tantiem przeznaczał właśnie na potrzeby ubogich, no i spędzał sobie parę miesięcy w tym klasztorze, po czym znowu wracał na kolejny taki etap doświadczenia pastoralnego w kolejnym jakimś fawelu. Całość zakończyła się w ten sposób, że Boff wybrał jednak willę, a może nie tą swoją zakonną, ale wybrał najpierw sekretarkę, ożenił się, rzucił kapłaństwo, rzucił franciszkanizm, rzucił chyba chrześcijaństwo. No i tak się zakończyła ta brazylijska droga teologii wyzwolenia. Ale nie chcę się tej pastwić nad Boffem, tylko chcę zwrócić uwagę właśnie na jeden czy drugi taki ciekawy element porównania. Mianowicie tam w latynoamerykańskiej teologii wyzwolenia punktem opisu była socjologia marksistowska, czyli po prostu opis świata za pomocą tej rzeczywistości, że jest walka klas. I my musimy w tej walce klas podjąć działania rewolucyjne. Chrystus z karabinem na ramieniu jest naszym patronem. Biblia w wydaniu brazylijskim i argentyńskim na pewno też to była bardzo cienka książka, bo ona się sprowadzała do Księgi Wyjścia właściwie, wyjścia z niewoli egipskiej. To znaczy nie mówię, że tak wyglądały wydania materialne, ale kiedy czytano tę Biblię, to czytano właśnie jeden rozdział, jedną księgę, Księgę Wyjścia i tam zastanawiano się nad tym, jak to Faraon ciemiężył tych Żydów, a jak nas tutaj kapitaliści amerykańscy ciemiężą. Ile koncernów, ile banków jest w rękach amerykańskich i tak dalej. No i tak jak teraz Mojżesz uciekł od Faraona, oczywiście uciekł zgarniając wszystko, co się tam dało do zwinięcia. Jak tutaj przechytrzyć teraz tych kapitalistów, doprowadzając w jaki sposób do tego, żeby zadziałać tak po janosikowemu, zabrać im bogatym, a dać sobie ubogim. No tak mniej więcej, Janosik to trochę inaczej ponoć robił, ale mniejsza z tym. W każdym bądź razie gdzie tam się znajdowała jakaś refleksja na temat Chrystusa? No nie, nie było tej refleksji. Nie było refleksji nad tym, że Chrystus ma moc wyzwolenia, bo inaczej pojmowano zniewolenie. Zniewolenie nie było problemem grzechów, ale stosunków społeczno-ekonomicznych. Skoro złem są stosunki społeczno-ekonomiczne, to trzeba je rozwalić mocą rewolucji. A to, że pójdziemy do tej rewolucji z krzyżem gdzieś tam przyczepionym do czołgu albo prawda, no, ze znakiem krzyża, no to właśnie, to jest taki Bóg idea, który jest przyczepiony do tej teologii wyzwolenia. Natomiast w Polsce Jan Paweł II przypomniał nam, że Chrystusa nie da się oddzielić, odłączyć od dziejów narodu. I myśmy, i to trzeba oddać hołd i szacunek wszystkim właśnie ludziom Solidarności tej roku 80., czy no powiedzmy prawie wszystkim, że oni przyjęli te słowa autentycznie, że niezależnie od tego, czy tak, czy inaczej je intelektualnie przetworzyli, ale zrealizowali je czynem. Oni włączyli znowu Chrystusa do tego dramatycznego momentu dziejów i na tym polegał, można powiedzieć, geniusz naszego społeczeństwa tamtej epoki. Podsumowując właśnie tę refleksję Jana Pawła, no można powiedzieć tak. Zło było, jest w dziejach świata w XX wieku, przybrało miarę ekstremalną. Ja w różnych sytuacjach czy przy różnych okazjach mówię o takim drobnym epizodzie jednej z książek wspomnień Łagrowych, która wywarła na mnie ogromne wrażenie. Mianowicie to jest taki epizod niezwykle drobny, można powiedzieć banalny wręcz, ale on zrobił na mnie przeogromne wrażenie. Taka książka Mieczysława Kumorka, bodajże nieznanego zupełnie autora wspomnień z Kresów do Peczorskich Łagrów. I autor opisuje tam taką sytuację, kiedy łagiernicy wychodzą, czyli te zeki zakluczone, wychodzą z łagru na wyrąb lasu. Jest zima, jest mróz, który przekracza skalę termometru, a więc po prostu skoro przekroczył skalę termometru, to nie można orzec, że jest niestosowny, bo się nie mieści w skali po prostu, więc można iść do roboty. I ci więźniowie idą oczywiście marznąc potwornie i przechodzą drogą, mijając taką strażnicę, w której stoi dwóch soldatów sowieckich grzejących się przy takiej prymitywnej kozie, piecyku. Jeden z tych skazańców, jeden z tych łagierników, no widząc to ciepło, no tak odruchowo, instynktownie podbiegł do tej strażnicy, żeby chociaż na moment się po prostu ogrzać tym ciepłem. Wyciągnąć ręce, twarz, żeby chociaż chwilę przeżyć tego ciepła. Natychmiast jeden z tych żołnierzy kopniakiem wyrzuca go z tej strażnicy i zmierzył się lufą karabinu do strzału. Na co drugi spojrzał na tego swojego kolegę, na ten karabin, uderzył go ręką po tej lufie i mówi: co ty? Szkoda kuli. Obok piecyka stało wiadro z wodą, wypełnione do 3/4 może. Ten człowiek wziął i wylał na tego uciekającego więźnia. On po kilku metrach zamienił się w bryłę lodu. Co ty, szkoda kuli. No właśnie, taki był ten system, w którym wartość człowieka była mniejsza od wartości ekonomicznej karabinowego pocisku. I trzeba mieć właśnie taką świadomość, że taki ten system był, że to był system absolutnie nieludzki, system, który dokonał całkowitej, radykalnej, perwersyjnej, nienotowanej w dziejach świata dewastacji, destrukcji człowieka, który potraktował człowieka w sposób no po prostu bezprzykładny. Ale mimo to trzeba sobie stawiać pytanie, czy to zło, które po ludzku wydaje się no już po prostu być dosłownie, w dosłownym brzmieniu ekstremalnym, absolutnym, czy to zło rzeczywiście ma charakter absolutny. I w sensie najbardziej dosłownym Jan Paweł II mówi: nie, jest miara wyznaczona złu. Źródłem tej miary jest sam Bóg. I dlatego trzeba Chrystusa włączyć w dzieje narodu. Trzeba go włączyć w dzieje świata. Nie tylko włączyć, ale uczynić go w centrum świata. I raz jeszcze to, o czym już wspominałem, no właśnie to papieskie przesłanie z początku pontyfikatu: nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. I te właśnie msze, które gromadziły w miejscach niesakralnych, ale w miejscach użyteczności publicznej, gromadziły ludzi, ale sprowadzały tam Chrystusa, sprowadzały w miejsce życia publicznego. Taki przecież był też to nie tylko względy praktyczne. Zauważmy, że Jan Paweł II w czasie swojej chyba pielgrzymki w 91 roku odprawił też kilka mszy czy nabożeństw w miejscach bardzo intymnych, takich jak więzienie. We Włocławku chyba spotkał się z więźniami. Był w jakimś szpitalu dziecięcym. Był w zakładach pracy, spotkał się z włókniarkami. A więc spotykał się, to nie chodziło tylko o to, że no, na stadionie będzie 60 tysięcy czy 100 tysięcy ludzi, więc dlatego to robimy. Owszem, to był jakiś wzgląd praktyczny, ale przede wszystkim moim zdaniem to było wprowadzanie Chrystusa właśnie w przestrzeń życia publicznego. Zarówno tę otwartą, szeroką, jako pewną ideę, że Chrystus ma tu miejsce w całości naszego świata, ale też pokazanie, że Chrystus ma miejsce w takich miejscach jak szpital, zakład pracy, więzienie, spotkanie z wojskiem, a więc w jakimś sensie koszary i tak dalej. No i kilka takich obrazków, które są dla nas przypomnieniem, pokazaniem, że nie tylko w Polsce takie chwile były, ale także na Zachodzie. Te msze święte właśnie w miejscach publicznych, raz jeszcze to podkreślam, to było wprowadzanie Boga w przestrzeń życia publicznego. A Bóg jest właśnie źródłem męstwa, Bóg jest źródłem dobra, ale jest także źródłem męstwa. 83 rok, Kraków, Błonia Krakowskie. Czas zawieszonego, jak pamiętamy, stanu wojennego. Ten stan nie był jeszcze zniesiony, ale na czas papieskiej wizyty był właśnie zawieszony. I wtedy Jan Paweł II mówi te słowa, więc pragnę raz jeszcze powtórzyć to, co powiedziałem już w Warszawie, że w Jezusie Chrystusie człowiek jest powołany do zwycięstwa. Do takiego zwycięstwa, jakie odniósł ojciec Maksymilian i brat Albert, ojciec Rafał i matka Urszula, w stopniu heroicznym. Jednakże do takiego zwycięstwa powołany jest każdy człowiek i powołany jest każdy Polak, który wpatruje się w przykłady swoich świętych i błogosławionych. Ich wyniesienie na ołtarze pośród ziemi ojczystej jest znakiem tej mocy, która płynie od Chrystusa dobrego pasterza. Tej mocy, która jest potężniejsza od każdej ludzkiej słabości i od każdej, choćby najtrudniejszej sytuacji, nie wyłączając przemocy. Proszę was, abyście te słabości, grzechy, wady, sytuacje nazywali po imieniu. Abyście z nimi wciąż się zmagali. Abyście nie pozwolili się pochłonąć fali demoralizacji, zobojętnienia, upadku ducha. Dlatego patrzcie wciąż w oczy dobrego pasterza. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Ja, proszę państwa, nie potrafię tego oddać. Oczywiście nie wiem, czy jest to gdzieś na YouTubie. Są na pewno oczywiście nagrania całych pielgrzymek. Zresztą mam gdzieś tę płytotekę, ale powiem tak, to było jedno z takich przemówień, które do dziś brzmią w moich uszach, zwłaszcza ten fragment tego psalmu 23. Bo no myśmy szli wtedy ciemną doliną. Przecież to była dolina zawieszonego stanu wojennego, tej niepewności, co dalej, tego wszystkiego, czy my wrócimy do normalności, w jaki sposób wrócimy, czy będzie ta inwazja, czy nie będzie. Pamiętamy doskonale, tak jak tutaj jesteśmy, tamten czas, tamte lata. I te proste słowa, które papież przypomniał, cytując słowa psalmu, który odmawiamy, słyszymy w liturgii bardzo często, chociażbym chodził ciemną doliną. Zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. I wiem, że to był jakiś taki przełom. Myślę, że dla tych z nas, którzy może byli wtedy na Błoniach, może pamiętamy właśnie ten tembr głosu papieża, to jego zawieszenie przy tych słowach: zła się nie ulęknę. I wszystko było jasne, że że właśnie, że można odnaleźć moc, że można odnaleźć to, co mogło się wydawać dla jednych no, jakimś naiwnym optymizmem, dla innych heroiczną nadzieją, ale co było właśnie odwagą płynącą z tego doświadczenia Boga. I to jest takie doświadczenie, które zostało nam też dane, które zostało nam dane. Jan Paweł II wyraźnie tutaj mówi, że wszyscy jesteśmy powołani do takiego zwycięstwa jak te postacie. Oczywiście mówiliśmy wczoraj tutaj o świętym Maksymilianie Kolbe, czy dzisiaj rano o świętym Maksymilianie Kolbe i o tym, że no to jest postać absolutnie wyjątkowa. Tak, ale już na przykład no inną postacią, chociaż też heroiczną, jest właśnie brat Albert. Jeszcze inną postacią jest ojciec Rafał Kalinowski. Oczywiście to są postacie powstańców, to są postacie prześladowane, represjonowane, które później realizują się w życiu zakonnym. No ale jest też matka Urszula, która Leduchowska, która oczywiście nie była ani więziona, ani skazana, nie była powstańcem, ale realizowała swoją miłość do Boga, Kościoła i Ojczyzny w sposób bardzo konkretny i także heroiczny. Poprzez właśnie sferę wychowania, poprzez zaangażowanie w sferę wychowania. Więc różne postacie tego heroizmu, jak się okazuje. Od takiej ofiary męczeńskiej życia, poprzez służbę ubogim jak brat Albert, poprzez służbę w zakonie karmelitańskim jak ojciec Rafał Kalinowski, poprzez służbę na rzecz dzieł wychowania. Każde z tych działań może być tutaj działaniem heroicznym. I do takiego właśnie działania, wielopostaciowego działania heroicznego powołany jest każdy człowiek i powołany jest każdy Polak, który wpatruje się w przykłady swoich świętych. To dlatego ich otrzymaliśmy w takiej liczbie, żebyśmy mogli odnaleźć właśnie tutaj potwierdzenie tego, że świętość jest możliwa. Wczoraj wychodząc z sanktuarium tak dostrzegłem, no bo ciągle tutaj człowiek coś odkrywa niezwykłego w tym sanktuarium i te postacie błogosławionych, świętych, tych bohaterów, no do czegoś ciągle tam inspirują. Ja jestem przeogromnie wdzięczny Bogu i twórcom sanktuarium za to, a wiadomo kto jest twórcą, za to, że tam w tym panteonie jeszcze nie błogosławionych, ale sług Bożych znalazł się w tak poczesnym miejscu założyciel naszego zgromadzenia, kardynał August Chląd, ale wczoraj zwróciłem uwagę na piątkę poznańską. Piątkę męczenników poznańskich z lewej strony ołtarza w tej dolnej części, na tych boazeriach, prawda, piątka męczenników poznańskich, pięciu młodych chłopaków, którzy oddali życie za wiarę w Boga, oddali za Polskę w Berlinie. Mało znana piątka męczenników, no właśnie, ale młodych ludzi, przekonujących, że no właśnie, że świętość jest możliwa. Przecież oni nie byli ani zakonnikami, nie byli kapłanami, nie byli klerykami. To była piątka młodych, pełnych życia ludzi. Wczoraj jakaś, wyjeżdżając z mojego domu, wstąpiłem jeszcze do naszej księgarni pożegnać się z bratem dyrektorem i siostra pokazuje mi, my mamy taką jedną siostrę tam, która no jest siostrą zakonną i taką fajną. I jest taka bardzo prawomyślna. Nie, no już tak się zapętliłem trochę, więc nie będę tego dalej już rozwijał, ale pokazuje mi książkę z Pier Giorgio Frassatim, a Pier Giorgio Frassati na tej książce jest z fajką w zębach, prawda, i mówi, niech ksiądz zobaczy. Coś takiego dali na opłacę. Ja mówię, no falanga di vita, lawina życia. Przecież on taki był, mówię właśnie. Chodził po górach, prawda, palił tą fają, lubił to, mówię, no i został błogosławionym i tyle, no bo czy tam jest, już nie wiem nawet, czy jest błogosławiony, czy jest na drodze. Proszę? Jak? Sługa Boży, jest sługą Bożym, prawda, ale jest na prostej drodze do świętości. A, dziękuję bardzo. I w każdym bądź razie, no właśnie, to nie jest przeszkodą, prawda. Każdy człowiek jest powołany do takiego zwycięstwa. Powołany jest też każdy Polak. I jeszcze jedna refleksja już bliska końca. Zauważmy to, co Jan Paweł II tutaj mówi, co dzisiaj staje się niezwykle, niezwykle aktualne. Proszę was, abyście te słabości, grzechy, wady, sytuacje nazywali po imieniu. Dzisiaj żyjemy właśnie w świecie postprawdy, w świecie takich pojęć zakamuflowanych. Nawet właśnie w Kościele związków cudzołożnych nie nazywa się związkami cudzołożnymi, tylko sytuacjami nieuregulowanymi. Nawet w przestrzeni Kościoła nazywa się pewne grzechy jakimś językiem politycznej poprawności. Wiemy, że dzisiaj świat odchodzi od tego, aby nazwać zło złem, zło jest dobrem inaczej, człowiek brzydki jest piękny inaczej, człowiek do cna głupi jest mądry inaczej, człowiek gruby jest szczupły inaczej. To wszystko, prawda, służy temu, żeby nikogo w żaden sposób nie obrazić, ale tu nie chodzi o obrazę, tu chodzi o stanięcie w prawdzie. Bez stanięcia właśnie w prawdzie, bez określenia prawdy nie zwyciężymy. Jeżeli będziemy, tak jak w teologii wyzwolenia, ta teologia nie miała szans i dlatego ona jest jakąś karykaturą chrześcijaństwa w Ameryce Łacińskiej. Dlatego być może właśnie po tej pseudoteologii wyzwolenia przyszedł czas na ekspansję sekt, różnych pseudoruchów pobożnościowych właśnie na tym kontynencie. Bo zamiast teologii, tam była w gruncie rzeczy jakaś tandetna pseudorewolucja marksistowska. Ani nie miała tej potęgi, tej krwiożerczości autentycznej rewolucji, ani nie miała wiele wspólnego z teologią. I dlatego w tę pustkę pojawiły się, być może dlatego właśnie pojawiły się jakieś sekty, jakieś ruchy takie, a nie inne. Trzeba nazwać rzecz po imieniu, tak jak myśmy potrafili to zrobić w roku 80, przepraszając Boga za nasze grzechy, spowiadając się, przychodząc do Niego i szukając właśnie w Nim ocalenia. A więc nazywać to wszystko po imieniu i nie dać się pochłonąć fali demoralizacji, ale także zobojętnienia i upadku ducha. Jest dzisiaj wielkim niebezpieczeństwem ten problem zobojętnienia. To jest jeden z takich grzechów głównych naszej współczesności. Lenistwo, zobojętnienie, taka niewrażliwość, żeby nie powiedzieć może jakoś inaczej. I stąd właśnie to zdjęcie z naszego sanktuarium. Za chwilę będziemy mogli sobie to na żywo po raz kolejny zobaczyć. Wielkie postacie, wielkie pomniki historii. Tak w tej chwili sobie uzmysławiam, że za tymi plecami stoją polskie katedry. Przy okazji 1050. rocznicy chrztu zwrócono na jednej z konferencji uwagę na rzecz bardzo ciekawą. Mianowicie pierwszych 5 polskich katedr było budowanych z kamienia. Ciekawa rzecz, z jednej strony cóż w tym dziwnego, chociażby to, że Polacy mieli bardzo dobrą wprawę w budowaniu jakichś wałów obronnych, grodzisk, grodziszczy za pomocą drewna i ziemi, w tym byli dobrzy. A tutaj porwali się właściwie po raz pierwszy na budowlę z kamienia. Ale dlaczego z kamienia? Bo chrześcijaństwo było zaprowadzane na stałe. Te katedry nie miały być budowane na okres 50 czy 100 lat, na jedną kadencję, powiedzmy, jak na Litwie za króla Mendoga wybudowano kościółek, który był związany z koniunkturalnym chrztem Litwy i wkrótce po śmierci Mendoga spłonął i na kilkaset lat Litwa znowu była pogańska, bo to była tylko koniunktura. Polacy przyjęli chrzest, myśmy jako naród przyjęli chrzest na stałe, na zawsze. I dlatego te katedry nie mogły być drewniane, ziemne. One były budowane z kamienia. I te postacie, które oczywiście mają różne biografie, ale łączy je na pewno ta zdolność do zwyciężania słabości. I ostatnie już dosłownie, ostatnie myśli dotyczą tego, że Jan Paweł II wzywał w jaki sposób do męczeństwa, które jest świadectwem życia, takim radykalnym. Oczywiście to męczeństwo nie musi być męczeństwem krwawym, ale to męczeństwo, które jest narażeniem się na jakiś ostracyzm środowiska, na odrzucenie, ono zawsze jest potwierdzeniem nienaruszalności porządku moralnego, potwierdzeniem świętości prawa Bożego, a zarazem nietykalności osobowej godności człowieka. Męczeństwo odrzuca jako złudne i fałszywe wszelkie ludzkie tłumaczenia, jakimi usiłowałoby się usprawiedliwić, nawet w wyjątkowych okolicznościach. Męczeństwo jest więc także wywyższeniem doskonałego człowieczeństwa i prawdziwego życia człowieka, co poświadcza święty Ignacy. Wybaczcie mi, bracia, nie wzbraniajcie żyć, nie chciejcie, abym umarł. Pozwólcie chłonąć światło nieskalane. Gdy je osiągnę, będę pełnym człowiekiem. Pozwólcie mi naśladować mękę mojego Boga. To jest też ważny szczegół, dlatego że raz jeszcze chcę podkreślić, tu nie chodzi o męczeństwo takie absolutne, nie tylko męczeństwo absolutne. Miejmy nadzieję, że Bóg nie będzie od nas żądał ofiary życia takiej krwawej, ale żąda, ma prawo żądać od nas świadectwa, które jest często także bardzo trudnym świadectwem, związanym z napiętnowaniem, z wyszydzeniem przez środowisko. Ale do tego jesteśmy wezwani. To jest też ważny szczegół, chociażby w kontekście współczesnej dyskusji wokół sakramentu małżeństwa, jego nierozerwalności. Wydaje się, zdaniem wielu komentatorów, ja się do nich też dołączam, że adhortacja obecna o małżeństwie Amoris Laetitia traktuje małżeństwo w kategoriach ideału, a nie w kategoriach świętości sakramentu. Ideał można osiągnąć lub nie. Ja mam taki ideał, żeby przez najbliższy miesiąc zrzucić z siebie parę kilo. Mam taki ideał, tak sobie to postanowiłem i zamierzam się za to zabrać od poniedziałku, wtorku. No, dziękuję serdecznie. Ale proszę Państwa, no jeżeli tego ideału nie osiągnę, no trudno, no będzie mi głupio, będzie mi wstyd, ale konsekwencji jakichś dramatycznych no nie będzie. No nikt mnie z klasztoru nie przegoni. Tutaj myślę, że ojciec dyrektor też mnie jeszcze jakoś przygarnie. No może Państwo będą za rok patrzeć na mnie tak trochę z przymrużeniem oka. No coś nam obiecywał, a ten, ale... No ale mówię, tragedii nie będzie. Co innego natomiast, jeżeli proszę Państwa, my naruszamy no właśnie to, co stanowi nie tyle wyraz mojego ideału i moich dążeń, mojej doskonałości, ale co stanowi właśnie ten wielki projekt Boży w człowieku, to wszystko, co się właśnie składa na nienaruszalność porządku moralnego, świętość prawa Bożego, nietykalną godność osoby ludzkiej, to jest zupełnie inna przestrzeń. Czymś innym jest ideał, czymś innym jest sakrament, czymś innym jest doskonałość, czymś innym jest świętość. Jan Paweł II nie zachęca nas do jakiegoś idealizmu życia i ideału, ale zachęca nas do świętości. Dlatego, że ona jest ukonkretnieniem tego zwycięstwa dobra nad złem, które dokonywało się i dokonuje w dziejach Europy i w dziejach świata i w dziejach Polski także.